Uwaga Radom! Widzimy się na szkoleniu z bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przestępczość pospolita i zorganizowana, terroryzm, a także masowy zabójca. Zapraszam w środę 25 czerwca o godzinie 17 na salę widowiskową Resursy Obywatelskiej. Wstęp co łaska. Szczegóły i zapisy przez mail misko.czuwaj@gmail.com. Podczas szkolenia wsparcia udzieli nam Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która objęła nasze wydarzenie patronatem, oraz sieć aptek Gemini Polska, które pomogą nam w przyszłości skompletować zestawy ratownicze i opatrunkowe dla szkół w Radomiu. Przez ostatni tydzień widziałem wspaniałych ludzi. Widziałem Polskę, którą kocham mimowolnie. I mimo wszystko widokiem tym trochę się przeraziłem, bo zdałem sobie sprawę, jak mogłoby być pięknie, gdyby nam się udało. No ale również jak wiele możemy stracić. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej naszymi wyjazdami po Polsce, podczas których odwiedzaliśmy widzów naszego programu. Dziś o tym, jak wiele właśnie możemy stracić, gdy nie weźmiemy się do porządnej roboty. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Wokół Czuwaja dzieje się dokładnie to, co obiecaliśmy, że będzie się działo. Kiedy niespełna 2 lata temu startowaliśmy razem z Moniką, z naszym projektem o nazwie Marek Miśko Czuwaj, projektem, ponieważ nadal jesteśmy w fazie budowy, mówiłem wam, że najpierw przez chwilę rozejrzymy się po internecie, rozeznamy, no i sprawdzimy, czy dobrze odczytujemy potrzeby, a następnie oszacujemy potencjał ludzki. No i po tym wszystkim zaczniemy dopiero odświeżać 4 ściany, w których od lat jako środowisko przebywamy. No przebywamy, bo uważamy, parafrazując klasyka, że musi być w końcu jakiś ruch na naszym konserwatywnym osiedlu. W tym czasie przebiliśmy poziom 150 tysięcy subskrypcji, nasze programy na kanale zostały wyświetlone 24 583 tysiące razy, z malutkim haczykiem. Zorganizowaliśmy też akcję wsparcia rodaków dotkniętych powodzią i zdaje się, była to największa akcja społeczna w tamtym czasie, jeżeli chodzi o przynajmniej liczbę uczestniczących. Była nas wówczas 100. Odpaliliśmy kanał historyczny, który już działa, ale co prawda mógłby lepiej. Czeka na dopieszczenie z naszej strony i systematyczne nadawanie. Rozpoczęliśmy naszą przygodę z ogólnie dostępnymi audiobookami. Wydaliśmy arcyważną powieść Dmowskiego Dziedzictwo w taki sposób, na jaki ona zasługuje. No a kolejne dzieła są już w realizacji. I co najważniejsze, ruszyliśmy w Polskę ze szkoleniami z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Z ważnych informacji na stronie miskoczuwaj.pl ponownie dostępna jest powieść Dziedzictwo w naszym czuwajowym wydaniu. Często pojawiają się pytania, czy w ramach naszego działania, naszego kanału przewidujemy wywiady. Otóż nie przewidujemy. Dlaczego? Ponieważ nie po to powstał Czuwaj. Nie po to, aby bić pianę i kopiować internet, zalewając sieć kolejnymi terabajtami tych samych wywiadów z tymi samymi ludźmi mówiącymi dokładnie to samo, ale po to, aby dawać ludziom, uwaga, co dla mnie bardzo ważne, nadzieję. Przekonywać, że nie jesteście tam u siebie sami, że ludzi dobrych, zaangażowanych, czułych na sprawy narodowe jest więcej niż nam się wszystkim wydaje i niż nam się wmawia. W końcu po to, aby aktywizować widzów do podejmowania działań w lokalnych społecznościach, w swoich lokalnych, małych ojczyznach. Słowem, robić rzeczy nieodtwórcze. Przyczynić się do zwiększenia naszej narodowej świadomości. Oczywiście pojawiały się też nieliczne, ale jednak głosy, w moim przekonaniu bardzo złych lub po prostu głupich i próżnych ludzi, którzy zazwyczaj nigdy niczego w swym życiu poprawnie nie zrobili, nie poświęcili choćby godziny dla drugiego człowieka, a ich głównym celem jest szukanie atencji w sieci, z których to ust padały hasła o braku potrzeby zorganizowania się, w końcu prowadzenia szkoleń, które Wam proponujemy, za co łaska, jeżdżąc po kraju w każdej wolnej dla nas chwili. Ci sami ludzie mówią, że w Polsce nic złego nie może się stać, że po co straszyć, panie Marku? A coście nagle tacy strachliwi? Nie boi ta się? To po co wozi ta gaśnicę w samochodach? Przecież wiadomo, że nic nie może się nikomu stać, więc lepiej nie wozić. Mam wielką prośbę do Was, ludzi, którzy często przychodzą na nasz kanał, których okrzciliśmy mianem czuwających. Nie słuchajcie głupich, często anonimowych ludzi w internecie, bo nie ma już świata, który znaliśmy. A zagrożenia niestety ulegają pewnej transformacji. Oto w Polsce, nie gdzieś tam na zachodzie, trzej młodzi mężczyźni z Olsztyna, 19-latkowie zdaje się, planowali atak na jedną z miejscowych szkół średnich. W ramach przygotowań zgłębiali różnego rodzaju wiedzę na temat broni palnej, szybkiej wymiany magazynków oraz instruowali się budowaniem ładunków wybuchowych, tym co znaleźli w internecie, inspirując jednocześnie sprawcami masowych zabójstw z całego świata. I tylko dzięki profesjonalizmowi i skuteczności funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udało się rozpracować tę grupę. Grupę, która miała w planach dokonanie ataku terroru i masowego zabójstwa w Polsce. I nie byli to muzułmanie, nie byli to imigranci. Byli to Polacy. Mieszko R. też jest Polakiem. W sprawach związanych z naszym bezpieczeństwem nie możemy być zaślepieni na żadną ze stron. Bezpieczeństwo nie jest bowiem sprawą ideologiczną, a na ryzyko wystąpienia różnych nieprzyjemnych lub tragicznych zdarzeń wpływ mogą mieć dziesiątki i setki czynników. Świat, w którym sobie spokojnie żyliśmy, już minął i to chcemy Wam podczas naszych szkoleń przekazać, uzbrajając dodatkowo w wiedzę, która oczywiście nie spowoduje, że będziemy nieśmiertelni, ale być może zwiększy nasze szanse w sytuacjach ekstremalnych. Zresztą zobaczcie sami, jak wyglądają nasze szkolenia. Szkolenia, w które wkładamy całe nasze serce i wiedzę, którą zdobyliśmy przez lata. Wiedzę naszych instruktorów. No muszę powiedzieć, że biedy nie ma, ale też warto zaznaczyć, że nasze szkolenia różnią się od siebie w zależności od możliwości, miejsca, zasobów, którymi w danym momencie dysponujemy. Nie zawsze możemy ściągać szkoleniowców, z którymi współpracujemy na co dzień komercyjnie. Nie wszędzie pojawiają się rozbudowane moduły ratownicze. Nie wszędzie prowadzone są zajęcia z walki wręcz. Proszę się więc nie inspirować, bo każde szkolenie jest inne. Nie są to też zajęcia ze strzelectwa i postaw strzeleckich. Tutaj jeżeli by się pojawił jakiś spec od strzelania i powiedział, że któryś z ludzi źle chwycił w ręce tę replikę pistoletu, czy też atrapę pistoletu. Dlatego, że symulowaliśmy podczas tego działania konkretne zdarzenie, które miało miejsce w roku 2015 w klubie Bataclan, gdzie doszło do masowego zabójstwa, co zresztą na tym filmie było wyraźnie zaznaczone. To, co łączy każde z naszych szkoleń, to natomiast tematyka, czyli radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z przestępczością pospolitą, zorganizowaną, zamachem terrorystycznym oraz masowym zabójcą. I przez ostatnie 2 miesiące udało nam się przeszkolić około 300 osób. A przed nami szkolenia dla pracowników Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, co robimy nieodpłatnie, i placówki przedszkolnej w Radomiu. Ale to nie koniec, a dopiero początek. Rok się jeszcze bowiem nie skończył. Oto w sobotę 14 czerwca, czyli jutro, jak dziś w piątek oglądacie, widzimy się w Tuszynie pod Łodzią, w siedzibie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, na które to szkolenie zgłosiło się już 150 osób. W środę 25 czerwca szkolenie zostanie przeprowadzone w Radomiu o godzinie 17 na sali widowiskowej Resursy Obywatelskiej. Tutaj udało nam się zaprosić do współpracy Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego oraz sieć aptek Gemini Polska, które, tak się porozumieliśmy, w ramach szkolenia rozstawią swoje stoiska. No i dzięki uprzejmości naszych partnerów będzie można zdobyć wiedzę zarówno z zakresu podstaw udzielania pomocy przedmedycznej, a także farmaceutycznej, różnego rodzaju tam kwestie badania ciśnienia dla chętnych, którzy będą tylko chcieli takie ciśnienie sobie zbadać, co tam farmaceuci proponują. Każdy, kto chce natomiast wziąć udział w naszych szkoleniach, może zapisać się na takie szkolenie przez mail misko.czuwaj@gmail.com. Z góry przepraszam też, że ostatnio publikacje na kanale pojawiały się nieregularnie, no ale doba ma tylko 24 godziny i choć postanowiliśmy przyspieszyć z działaniami, to nie zawsze wystarcza czasu, aby zadbać o każdą rozpoczętą już aktywność. Nie jest tak, że zaniedbujemy, natomiast musimy troszeczkę to wszystko rozłożyć w czasie. Zapewniam jednak, że powoli odnajdujemy pewne, powiedziałbym, metody, powiększamy zespół i liczę, że niedługo wszystko zacznie chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Natomiast na tę chwilę sądzimy, widząc bardzo wyraźnie, z jakimi poważnymi wyzwaniami będziemy musieli się w najbliższym czasie mierzyć, już niestety po części się mierzymy, że najważniejsze jest jednak, aby odwiedzać jak najwięcej miejsc w Polsce w jak najkrótszym czasie i przekazywać jak najwięcej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, którą sami zdobywaliśmy szkoląc się przez całe lata. Chcemy się po prostu tym podzielić. I to właśnie te kilka ostatnich spotkań podczas szkoleń stało się przyczynkiem do powstania dzisiejszego programu, ponieważ przez ostatni tydzień, obcując razem z wami, po raz pierwszy od długiego czasu zobaczyłem, i proszę mi wybaczyć, bo to nie jest nic, co miałoby wam schlebiać, natomiast oddać prawdę. Zobaczyłem prawdziwą, piękną, mądrą i ambitną Polskę. I ku mojemu zaskoczeniu w większości byli to ludzie młodzi. Gdybym powiedział, że się na ten widok nie wzruszyłem, to bym po prostu skłamał. Wzruszyłem się. Wspaniale było was wszystkich widzieć. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Tak jak obiecaliśmy, tak też robimy. A wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. A teraz ruszamy z naszym dzisiejszym tematem. Myślę, że będzie ciekawie. No to co? Zaczynamy. Zaczniemy sobie jednak od telegraficznego skrótu, bo niestety robi się nieciekawie. Zresztą zgodnie z przewidywaniami. Państwo, którego nazwy nie wolno wymawiać, rozpoczęło masowy atak na Iran. Teheran oczywiście nie pozostał dłużny, no i przebił dziś wielokrotnie słynną kopułę nad państwem położonym w Palestynie. Na głównej świątyni w Iranie wywieszono nie zieloną flagę proroka, ale czerwoną. Jest to, moi mili, flaga zemsty. Co to oznacza dla nas? A może raczej, co to oznacza dla świata? Być może początek globalnego konfliktu. W zależności oczywiście od reakcji Rosji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Chin. Jeżeli gdzieś miałby się rozpocząć konflikt, który rozleje się na cały świat, to właśnie będą to tarcia pomiędzy Iranem a państwem, o którym już przed chwilą wspomniałem. 9 marca tego roku podczas niedzielnego programu mówiłem, że Stany Zjednoczone muszą osłabić Iran, czy to w drodze dyplomatycznej, czy też wojennej. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Po co? Żeby Iran nie zdołał stworzyć swojego potencjału nuklearnego, który to potencjał zagraża Rzymianom w Palestynie. Mówiłem wówczas, że Stany Zjednoczone zrobią dla swojego sojusznika absolutnie wszystko, a nawet więcej niż wszystko. No bo każda władza amerykańska od lat jest po jednej matce z tymi, których imienia nie wolno wymawiać. Lud wybrany idzie na całość i to na naszych oczach. I żeby było łatwiej, potrzebowali zdestabilizować najpierw Syrię, która może i miała tam swoje niekoniecznie przyjacielskie stosunki z Iranem, ale łączył ich wspólny cel. Tym celem był wróg ze wzgórz Golan. Trzeba było więc tę samą Syrię zdestabilizować i to się udało. Najpierw Amerykanom. Odsunięto prezydenta Bashara al-Assada, który był jedyną gwarancją spokoju we własnym kraju, a na jego miejsce przyszli finansowani z różnych stron ci, którzy dzisiaj mordują chrześcijan. Zresztą nie tylko chrześcijan, ale też muzułmanów, którzy są innej orientacji politycznej i robią to na niewyobrażalną skalę. Syrią obecnie rządzi HTS, czyli odłam Al-Kaidy, czyli ogólnie rzecz ujmując to, co przepoczwarzyło się z państwa islamskiego. Przypominałem wówczas, w marcu tego roku, że na czele tej organizacji stoi islamistyczny dżihadysta, który tańczył na ulicach 11 września po zamachach terrorystycznych na World Trade Center i który odpowiada za śmierć wielu amerykańskich żołnierzy. Oczywiście Amerykanie podejdą do jego działań krytycznie i cały czas krytykują, jednak pozwalają mu rządzić się po swojemu. Po co? Aby Syria rozdarta wewnętrznie nie była w stanie zadziałać, gdy Stany Zjednoczone i Rzymianie ruszą na Iran, jak to się stało, właśnie ruszyły, bo jak widać dyplomacja rosyjska nie zdaje tutaj egzaminu. Jest jeszcze natomiast jedna statystyka, która może mieć wpływ na przyspieszone działania na kierunku irańskim, a o tym niewielu mówi. Bo oto, gdy cały świat potencjalnego, rzekłbym, Zachodu mierzy się z potężnym niżem demograficznym, są takie kraje, które w czasie, gdy my będziemy pikować, one osiągną maksymalny poziom swojej ludności. I według raportu ONZ będą to, tak się składa, Brazylia, Turcja, Wietnam i Iran. Na szczyt populacji poczekają natomiast Stany Zjednoczone, Indie, Indonezja i Nigeria. Tutaj szacuje się, że maksymalny baby boom nastąpi w drugiej połowie XXI wieku. Może ktoś pomyślał, że populacja Iranu rosnąć w takim tempie nie powinna, co? Czy czeka nas więc konflikt światowy? Wcale bym tego nie wykluczał. Natomiast w Polsce w końcu, wreszcie, rzekłbym nareszcie, ktoś poszedł po rozum do głowy i ruszył z kampanią odstraszającą tych, którzy się do nas pchają, a których niekoniecznie chcielibyśmy nad Wisłą gościć. O tym bardziej, że słowo gościna w ich kulturze ma, zdaje się, odmienne znaczenie niż u nas. I inaczej wygląda, czym innym się charakteryzuje. Więc po sieci od 2 dni hulają filmiki przygotowane przez rząd, które mają za zadanie zniechęcić do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. A ja przypomnę tylko nieskromnie, że już 9 miesięcy temu zrobiliśmy na Czuwaju taki oto spot w języku angielskim i dzięki uprzejmości widzów, głównie Polonii, rozsianej po całym świecie, sialiśmy to tak jak się dało, aby dotarło tam, gdzie trzeba. Zrobiliśmy to sami. O 9 miesięcy wcześniej niż polskie państwo.
Poland is a wonderful country, but you cannot break the law here. Everything they say about us is true. The Polish eastern border is a true hell. By participating in illegal border crossings, you break the law. By paying smugglers, you break the law. Collaborating with smugglers means you break the law. When you attack Polish border services, you break the law. If you attack or resist, officers and the army have the right to fire live ammunition and kill. Remember, smugglers deceive you. Once you land in Moscow, you will have to pay a bribe. They will lie to you that you can get through the border, but you won't be able to. Very few succeed. That boy tried to cross into Poland illegally. He returned home and spoke of the brutality of our services. It's true. By crossing the border illegally, you must be prepared for such outcomes. And this is what the Polish eastern border looks like in the summer. Swamps and dense forests full of wild animals. There are especially many wolves here. Do you really want to find yourself here alone or in a small group of people? In winter, temperatures drop to 20, even 30 degrees. Extreme cold can lead to hypothermia, causing shivering, fatigue, disorientation, and in extreme cases, even loss of consciousness. Don't risk it. If you want to get to wealthy Germany, apply at their embassy. Do not cross the border illegally.
No dobrze, ale zostawmy to. Bo chcę wam jeszcze raz powiedzieć, że w ostatnich tygodniach widziałem Polskę piękną. Była to Polska mądra. Była to Polska, którą dostrzegłem w waszym odbiciu. Widzów, z którymi mieliśmy okazję się spotkać podczas naszych szkoleń. I nagle nastąpiło zderzenie dwóch światów. Tej bańki internetowych informacji i realnego życia. Obcowania już nie z nikami, awatarami, ale z realnymi ludźmi z krwi i kości, z waszym uśmiechem, z waszą troską, czasami podczas rozmów przerażeniem. No i człowiek niby to wie, niby rozumie te zależności i całą tę informacyjną maszynerię, zresztą o niej szkole, ale jak się okazuje cały czas, mimo tej świadomości, wkładamy łapy pomiędzy koła zębate tej maszynerii, które ten przemysł propagandy te koła napędzają. Doszedłem wówczas podczas tych spotkań do jeszcze większego przekonania, że większość tego, co nam podają w sieci, już nie mówiąc o mediach konwencjonalnych, co nam podsuwają do czytania każdego dnia, do słuchania każdego dnia, wpływa i musi wpływać negatywnie na postrzeganie rzeczywistości i, co gorsza, postrzeganie samych siebie. Być może większość z nas jest na takie bodźcowanie mniej czuła, ale przecież ciągłe pokazywanie Polakom, jacy to jesteśmy, za przeproszeniem, gówniani, jak słabo wykształceni, jak nierozumiejący, jak bardzo mizerni na tle wyzwolonego Zachodu, musi w głowach słabszych, często mających kompleksy, ale jednak dobrych ludzi, prowadzić prędzej czy później do przejęcia tej retoryki. Czym człowiek ma się dowartościować, jak nie ma nic i w życiu osiągnął niewiele? Chce stanąć przynajmniej po stronie tych, których uważa się za zwycięzców. Tych, którzy są, wydawałoby się, lepsi, bo media tak mówią. A Polak ma być zawsze upokarzany. Zawsze czuć się niżej w hierarchii europejskiej rodziny, a nawet cywilizacji. Dopiero gdy jedziesz na zachód, widzisz, że to wszystko, co nam wmawiają, to jest gówno prawda. Jeżeli ktoś z Państwa, a wiem z pewnością, że są tacy ludzie, ma jakieś kompleksy, a nie bywał na zachodzie, czy to ostatnio, czy to na przestrzeni ostatnich lat, mogę śmiało powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Bo gdy widzisz te zapyziałe restauracje i stacje benzynowe przy włoskich autostradach z dramatycznie słabym żarciem, a bardzo drogim, gdy w Rzeszy widzisz rodzimych starców w kontrze do ogromnej liczby młodych przybyszów z gromadką dzieci, gdy boisz się wysiąść na dworcu Termini w Rzymie i kilka razy próbują cię okraść na stacji metra w centrum miasta przy Koloseum, gdy widzisz syf w centrum Paryża i zdominowany przez obcych Poczdam, gdy przecierasz oczy ze zdumienia, obserwując biedę włoskich wsi w Alpach Liguryjskich i dowiadujesz się od biednej kobieciny, że jej emerytura wynosi 800 euro, z czego 600 musi zapłacić za pelet na ogrzewanie. Gdy musisz uważać na każde słowo, mieszkając na wyspach, aby nie wsadzili cię do więzienia albo nie odebrali dzieci za mowę nienawiści, to wtedy dopiero mówisz: chcę wracać do siebie. I ilu Polaków z emigracji wraca, szczególnie z wysp, bo nie chce być uczestnikiem takiego systemu, bo boi się o swoją przyszłość. Na jednym ze szkoleń rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który zapytał: panie Marku, czy nie uważa pan, że wszystko budowane jest właśnie tak, abyśmy ciągle żyli w jakiejś beznadziei, w jakiejś ułudzie rzeczywistości? Włączam internet i albo jestem uderzany kompletnie niepotrzebnymi informacjami, które nic nie wnoszą do mojego życia, albo sztucznie generowanymi sporami polityków, z których to Polska i my sami nie mamy żadnych korzyści. No dokładnie tak właśnie uważam. Mamy przed sobą znacznie poważniejszy problem, niż może nam się to wydawać. I nie mówię tutaj też o kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa tu i teraz. Nie mówię o przepychaniu do nas tych i owych zza zachodniej granicy. Nie mówię o śmierdzącej na kilometr wojnie, szczególnie obserwując ostatnią sytuację na linii naród metafizyczny kontra Iran. Mówię o widocznej zmianie mentalności polskiej, która, jeżeli nadal będzie w ten sposób postępowała, to nie będziemy w stanie jej naprawić przez dziesiątki, a być może i setki lat, i to nasza generacja będzie za to odpowiedzialna. Jaka to jest wielka odpowiedzialność? Czy mamy wszyscy tego świadomość? Polaki cebulaki, Polaki wieśniaki, Polaki matki i brajanki i z drugiej strony ci wykształceni ponad własną inteligencję, dziennikarze, artyści, którzy z samego tylko statusu swojej rozpoznawalności, nie mylić z roztropnością, próbują pouczać innych, że polskość jest tym, czym nigdy nie była. No i przychodzi taki do programu fachowiec, który jak widać dziesięciolecia spędził w budżetówce, nie wytwarzając nic konkretnego i bredzi, że on, jego ekscelencja, magnificencja i profesorska doskonałość musi, chociaż nie chce, nieść na własnych strudzonych ramionach przez całe swoje życie wiejski plebs polskojęzyczny. Posłuchajcie.
Ja nigdy nie zostałem poinformowany, że całe swoje życie tu na ramieniu będę miał rolnika, któremu będę musiał zapewnić emeryturę. Ja miałem tutaj też górnika i hutnika do niedawna i też mi się to nie podobało. I wie pani, tak już całkiem znowuż w pierwszej osobie, nigdy żaden rolnik do mnie nie przyszedł, nie powiedział: panie Radku, ja panu tak dziękuję, że pan się do tej mojej emerytury tak dokłada. I wie pani, w tych kategoriach trzeba patrzeć, kto tu pracuje, gdzie idą transfery i kto kogo utrzymuje.
Ktoś powie, że nie można zwracać na takie wypowiedzi uwagi, że trzeba iść dalej, że po co je powielać. Ktoś zapyta: panie Marku, no a po to, że on mówi i na pewno znajdzie się ktoś, kto słowami takich ludzi będzie się karmił. Ktoś, kto na tej podstawie będzie budował swoją wyższość względem innych. Ktoś, kto uważa się za lepszego od swojego sąsiada szewca, bo ma lepsze wykształcenie. Współcześni mentalni komuniści, jak widać, mocno ewoluowali. Walka klas już nie dotyczy tylko proletariatu wynoszonego na piedestał, bo wtedy był potrzebny, ale teraz oświeconej inteligencji zachodniej, która pomiata innymi, przypisując sobie zbiór cech, zresztą zupełnie niesłusznie, których to cech nie posiada. To wszystko nie jest cechą polską. Nie oznacza to oczywiście, że nie występuje, że nie ma buractwa na wakacjach w Hurgadzie. Zawsze występowało, ale nie jest to cecha polska. Jest to wynaturzenie tego, czym naród polski od zawsze się charakteryzował, z czym walczył, na czym nigdy nie budował swoich filarów. I niestety myślenie takie przenika w strukturę społeczną dogłębnie. I to z takimi sprawami, z takim pojmowaniem spraw trzeba nam właśnie walczyć. Z tego właśnie rodzi się stagnacja wewnątrz naszego konserwatywnego obozu i ktoś musi zacząć głośno o tym mówić. Rozejrzyjcie się, jak wielu dobrych ludzi zostało zainfekowanych takim myśleniem. Jak wielu uważa, że ich jedyny patriotyczny obowiązek w najtrudniejszych chyba czasach, chociaż jeszcze nie tak bolesnych przecież i brutalnych, z którymi przyszło nam się mierzyć w poprzednich dziesięcioleciach, to chodzenie do pracy, do kościoła i bezwzględne zawierzenie wszystkich spraw temu czy innemu politykowi. No obawiam się, że to jest stanowczo za mało. Polityk za nas nie zrobi. Ja go wspieram i na niego głosuję, ale on za mnie wielu rzeczy nie załatwi. Polityk sam z siebie nie ma żadnej mocy, chociaż byłby najbardziej charyzmatyczny. Dmowski miał całe wielkie stronnictwo, obóz Wielkiej Polski, a bez ludzi na dole byłby niczym. Nic by nie zrobił. Nie przywróciłby świadomości społecznej, szczególnie w najniższych warstwach. A był przecież mężem stanu. Rodzajem polityka, którego na próżno szukać we współczesnym świecie. Jego siłą byli ludzie w regionie i decyzje, które podejmował. A to zupełnie coś innego niż siła narodu, a raczej jego resztek, które pozostały, które jeszcze jako tako nad Wisłą się trzymają. Naród to wspólnota celu, a nie grupa ludzi mówiąca tym samym językiem. Bo przecież można posługiwać się tą samą mową i kompletnie wzajemnie siebie nie rozumieć, prawda? No oczywiście, że można. Czy można mieć wspólną historię, ale stać po różnych stronach historycznej barykady? Oczywiście, że można, mając jednocześnie ten sam paszport. Jedni stawiali bramy i witali Armię Czerwoną, inni chowali się po lasach bez szans na normalne życie, a dzisiaj są obrażani. Chociaż bardzo wówczas tego życia chcieli. Generał Nil chociażby. Wyszedł z ukrycia, ufając zapewnieniom, jak skończył. A później zdziwienie, że tamci siedzieli, nasi chłopcy w lesie. Moja ocena jest prosta i taki mam sposób bycia i podejście do życia, do czego nieustannie zachęcam każdego z was, że najpierw muszę wymagać od siebie. Pytać każdego wieczora przed lustrem, czy zrobiłem dziś wystarczająco dużo, aby być z siebie zadowolonym. Czy udało mi się przepchnąć sprawy narodowe na swoim odcinku do przodu, choćby o centymetr? Czy przyczyniłem się własnemu narodowi w jakikolwiek sposób, dokładając kolejną cegiełkę do tej wielowiekowej budowli na skalę swoich skromnych możliwości? I co bardzo ważne, czy przy tym nie zapomniałem o Bogu, o swoich obowiązkach stanu? Czy zaniedbałem dzieci, żonę, własną rodzinę? W końcu co z mojego życia ma Polska poza płaconymi podatkami? Czy chociaż udało mi się przekonać do narodowej sprawy w swoim życiu jedną osobę? Już nie mówię co miesiąc, co rok. Był na tych spotkaniach też jeden pan, który powiedział, że jest zwykłym robotnikiem i chciałby coś robić, ale co on może? No każdy z nas może, chociaż nie każdy musi odpalać codziennie fajerwerki, prawda? Praca organiczna właśnie na tym polega, że za pomocą drobnych działań buduje się wielkość narodu. Nie można szukać wymówek i spowodowanych brakiem kwalifikacji. Nie każdy nadaje się do mówienia, nie każdy ma zdolności oratorskie, ale każdy ma wolną wolę i zapał, który może w sobie wzniecić, i to od ucznia po emeryta. Nie możemy tolerować w sobie wymówek typu nie muszę robić, nic nie powinienem robić, bo nie umiem, nie mam zdolności, nie mam kwalifikacji. A czytać książki chyba umiesz, co? Litery znasz? No to weź zamiast siedzieć w internecie, oglądać te bzdury w telewizorze, weź dobrą powieść do ręki i przeczytaj. Wnukom albo dzieciom własnym zanieść i z nimi usiądź. Trylogię otwórz i pokaż, jak piękna kiedyś była Polska, jak wyglądał honor, życie według zasad, których dziś już prawie jest niewiele. Zdejmij z pawlacza zakurzoną gitarę, struny wymień i zaproponuj podobnie myślącym do ciebie sąsiadom, żeby przyszli na spotkanie w twoim domu, gdzie przeplatając mądre patriotyczne pieśni z dyskusjami o przyszłości ojczyzny, uda się zwiększyć wasze morale. Bo moje doświadczenie mówi, że takich jak my jest więcej, tylko nie wszyscy mają odwagę o tym mówić. Odstaw wódę, bo nieprawdą jest, że Polak jak się spotyka z drugim Polakiem, to zawsze musi mieć pełno w kieliszkach. Dołącz do lokalnej inicjatywy sąsiedzkiej, nie trać czasu na jałowe dyskusje o tym, kto lepszy i że ten mniej ukradł, a tamten więcej, że Tusk, że Kaczyński. Zastanów się, w jaki sposób twoje działanie i te karmienie się bzdurami popycha sprawę polską do przodu. A czas przecież płynie, on leci, nie da się go zawrócić. Dmowski zresztą bardzo słusznie widział w Polakach, w naszym narodzie, niezwykły potencjał, który nazywał młodzieńczością. W myślach nowoczesnego Polaka pisał: my Polacy pod pewnymi względami jesteśmy jednym z najbardziej młodzieńczych narodów w Europie. I ta młodość wcale nie oznaczała oczywiście jedynie biologicznej witalności, ale przede wszystkim zdolność do odrodzenia, do tworzenia i do walki o swoje miejsce wśród innych narodów. Dmowski wierzył, że w Polakach drzemie siła, która jeśli zostanie dobrze ukierunkowana, może uczynić z Polski potęgę. Polska dopiero wtedy będzie naprawdę niepodległą, gdy będzie mogła istnieć o własnych siłach, gdy sama sobie będzie w stanie wystarczyć. To zdanie padło z jego ust w roku 1920, ale nie dotyczy wyłącznie czasów mu współczesnych, ponieważ myśl Dmowskiego, myśl polityczna, ideologiczna jest profetyczna. Podstawą budowania narodu nie jest przynależność partyjna i ślepe ufanie temu czy innemu liderowi, ale świadomość o konieczności samowystarczalności i wewnętrznej spójności narodowej. Tymczasem znów widzę po stronie konserwatywnej większą chęć partyjnej eskalacji i detonowania narodu od środka niż chęci, które są konieczne, abyśmy cementowali naszą jedność. W internecie niektórzy zwolennicy Grzegorza Brauna z jakąś wielką nienawiścią i pogardą odnoszą się do samego Krzysztofa Bosaka i robią to bardziej zaciekle niż do faktycznych wrogów Polski. A w odpowiedzi dostają to samo od zwolenników drugiej strony. Po ciężkich bojach, zobaczcie, udało nam się w sumie po prawej stronie odpisu zebrać ponad 20% społeczeństwa. To jest jakiś ogrom. Kiedyś mogliśmy tylko o tym marzyć. Być może jest to ta część narodu, która ufa, że można mieć realny wpływ na politykę państwa. Ale zamiast konkretów o tym, jak będą Polską rządzili dani politycy, otrzymujemy marny teatrzyk, który niszczy naszą jedność. Szczególnie w internecie. Mówię tutaj o tym, co widać w internecie. Dla Dmowskiego naród nie był tylko zbiorem jednostek, ale organizmem, który żyje dzięki świadomości wspólnego celu. Wspólny cel. Wszystko, co jest dziś na prawo od PiS, wspólny cel widzi w 99%, a różnią nas tylko metody do tego celu dojścia. Naród, który nie umie zdobyć się na jednoznaczne cele, zginie, ostrzegał Dmowski. I tyle powołujemy się na ojców niepodległości. Bardzo często mamy ich książki na półkach, nawet czytamy. Mówimy o nich dzieciom, ale gdy przychodzi do stosowania ich nauk, odwracamy się plecami. Polacy zawsze mieli w sobie energię, by stawiać opór wszelkim formom zaszczuwania nas. Czy to ze strony zaborców, czy wrogich ideologii, czy w końcu jakichś warstw, które wyniknęły dziwnym zbiegiem okoliczności lub zapalczywości naszych przeciwników z nas samych. Komunizm długo u nas się nie przyjął, prawda? Zawsze był marginalny, nawet w Sejmie. A gdy nadszedł, to nigdy nie był on w stricte bolszewickiej formie. I nawet partia komunistyczna, PZPR, złożona z rodzimych aparatczyków, często stosowała w swym wewnętrznym działaniu zasady naszej cywilizacji. A przynajmniej gdzieś te zasady prześwitywały. No przecież w skrytości, w ciszy, nocami nawet chrzcili swoje dzieci. Jednak Dmowski nie był ślepy na wady Polaków. Nie mówił tylko o dobrych naszych stronach. Jego diagnoza narodowego charakteru była bezlitosna, ale wynikała z głębokiej troski o przyszłość Polski. W jego oczach największym grzechem Polaków była bierność. Czyli to, o czym dzisiaj od samego początku sobie rozmawiamy. Gubi nas ona, pisał Dmowski, nie tylko jako naród, ale i jako jednostki. Jej to przede wszystkim zawdzięczamy, że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm, beznadziejność, brak wiary w siebie i możność życia na lepszy sposób. I oni to wiedzą. Przeciwnik musi mieć świadomość siły, którą nasz naród dysponuje, dlatego trzeba narzędzia te narodowi odebrać z rąk, utemperować. Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Kolejne zdanie Dmowskiego. Zadajmy sobie teraz pytanie, jakie mamy wymagania od siebie, od życia, od polityków, którym zaufaliśmy. Jakie wymagania? Czy jesteśmy skłonni ich rozliczać, nawet jeżeli bardzo ich popieramy? Czy umiemy patrzeć im na ręce i pytać o konkrety? Czy przebija się przez nas niewolnicza mentalność, która nie pozwala nawet dopuścić do siebie myśli, że moglibyśmy od kogoś oczekiwać? Wielu jest takich ludzi, którzy uważając się za wolnych, nie potrafią żyć bez Pana. I nie ma znaczenia, czy będzie to Pan narzucony siłą i przemocą, czy słodką mową. Musi być dla nich Pan. Zawsze ktoś, kto stoi wyżej, ktoś, kto zrobi coś za nas. Czy naprawdę tak wygląda wolność osobista? Kolejną wadą, którą Dmowski piętnował, był brak jedności. Mówił, naród, który nie umie zdobyć się na jednoznaczne cele, zginie. I czy nie jesteśmy teraz świadkami tej właśnie sytuacji? Ilu nas zostało, tych, którzy nie chcą mieć wszystkiego za przeproszeniem w dupie? Którzy chcą wbrew politykom działać wspólnie i odczuwać jedność narodową, budować ją, bo rozumieją, że bez narodu ciężko będzie odbudować państwo. Spory są ważne i potrzebne, ale czy naprawdę wewnątrz ludzi o tych samych zasadach i tej samej wizji świata? Jak wielkie są te różnice pomiędzy Braunowcami a Konfederacją, tą pierwszą Konfederacją Bosaka, żeby się tak nienawidzić i budować kolejne mury? Dalej Dmowski przestrzegał przed rozproszeniem naszych sił i brakiem wspólnej wizji. W jego oczach Polacy zbyt często działali chaotycznie, kierując się partykularnymi interesami zamiast dobrem ogółu. Teraz dobro ogółu zostało przyćmione dobrem partii. Zaborów nie ma, prawda? Przynajmniej oficjalnych. Ale wpadamy w pułapkę partyjnego podziału, który w moich oczach zaczyna stawać się substytutem mentalnej okupacji naszych myśli. Zawsze pod czyimś butem, zawsze pokładać w kimś innym nadzieję. A czemu nie zacząć od siebie? Dmowski krytykował także słabą świadomość narodową. Mówił, budzić świadomość narodową tam, gdzie jej nie ma, rozwijać ją, gdzie jest słaba. Uważał, że bez poczucia przynależności do wspólnoty narodowej Polacy nie będą w stanie działać skutecznie na arenie międzynarodowej. A jak mamy budować silne więzi narodowe, skoro nawet we własnym obozie nie potrafimy porozumiewać się wspólnym językiem? Dlatego tak bardzo byłem szczęśliwy, mogąc się z wami spotkać i zobaczyć na własne oczy, że nie wszystko jest jeszcze stracone. Ale jest jeszcze coś. Coś, co nas poniża. Jest to zbytnie przywiązanie do opinii innych. Rzadko zastanawiamy się nad tym, czym jesteśmy, ale ani na chwilę nie przestajemy troszczyć się o to, za co jesteśmy uważani. Ta cecha jego zdaniem prowadziła do braku asertywności i nadmiernej uległości wobec zewnętrznych nacisków. Ten będzie dobrym ministrem, ponieważ kiedyś miał brytyjski paszport, ponieważ spotyka się z politykami całego świata i go lubią. Z tym, że w polityce nie ma lubią. I teraz to, co równie istotne i dopełnia całości mojego największego lęku. Naszym nieustannym problemem jest brak politycznej dojrzałości. Dmowski już w swoich czasach zarzucał Polakom, że są mało uświadomieni, uspołecznieni i nie potrafią skutecznie angażować się w sprawy publiczne. Skutecznie angażować. Prawda, że my jeszcze jako tako mało uwspółcześnieni, tak mało ucywilizowani politycznie. Pisał, wskazując na konieczność modernizacji myślenia politycznego i większej karności narodowej. W jego oczach Polacy zbyt często kierowali się emocjami, a nie trzeźwą analizą, co prowadziłoby do kolejnej z kolei wady, czyli naiwności, braku realistycznego podejścia do polityki, w której liczy się przecież siła i interes narodowy, a nie moralne relacje i jakieś zwycięstwa. To nie są cechy naszej cywilizacji. W końcu Dmowski dostrzegał w Polakach słabość charakterów. Do tego, żeby nie unikać prawdy, gdy ta może przerazić, trzeba dość silnego charakteru. A w społeczeństwie naszym charaktery silne są ogromną rzadkością. Brak odwagi w stawianiu czoła trudnościom i podejmowaniu trudnych decyzji był, zdaniem Dmowskiego, jedną z przyczyn narodowych niepowodzeń. I to się ciągnie nieustannie od 100 lat. A gdzie szukać oparcia, gdy wszystko inne zawodzi? Oczywiście w sile wyższej. W Bogu, w wierze. Przecież nie mówię tutaj nic odkrywczego. Wielki naród musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze jego państwa nie noszą go dość wysoko i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z rąk. A przecież dziś nie tylko państwo sztandar ten wyrywa nam z rąk, ale i sam Kościół ustami wielu swych hierarchów robi wiele, abyśmy za mocno nim nie wymachiwali. Realne problemy Polski i Polaków są dziś zrównane z dialogiem propagowanym przez kardynała Rysia, jakby nie było innych rzeczy do załatwienia w Kościele. Niech sobie kardynał wsadzi ten dialog do szuflady, niech se go wsadzi. I przestanie niszczyć w ludziach wiarę, bo we mnie niszczy. Zresztą, jakie byłoby to smutne utracić wiarę w Kościół, w Boga nawet, z powodu takiego człowieka. No wolałbym się nie urodzić. No wstyd. Dmowski nie chciał, by Polacy kiedykolwiek czuli się gorsi czy zastraszeni. Przeciwnie, wzywał nas, żebyśmy z podniesioną głową bronili swojej tożsamości i naszych wartości. I nagle słyszę, że pielgrzymka pokutna Młodzieży Wszechpolskiej w 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego napotkała na wiele problemów i były to głównie problemy ze strony lokalnej hierarchii kościelnej, która utrudniała im wszystko, nie reagowała na żadną prośbę, a w końcu przestała się spotykać. Kim wy jesteście? Co wy sobie w ogóle myślicie? Na szczęście nie jest to już XIX wiek, a my nie jesteśmy prostymi parobkami bez wyobraźni i własnego rozumu, aby nie odczytywać takich zachowań poprawnie. Będziemy na was huczeć, również za pomocą internetu, bo przestaliście być drogowskazem moralnym. Chociaż cały czas wierzymy w Kościół i jesteśmy w Kościele, to często wy z niego odchodzicie. Chciałoby się powiedzieć pasi brzuchy, ale nie do wszystkich to określenie pasuje. Ale gdzie się pomyliłem? Gdzie powiedziałem nieprawdę? No i kolejne arcyważne zdanie Dmowskiego. Wszystko, co polskie, jest moje. Niczego wyrzec się nie mogę. Pisał, łącząc osobistą odpowiedzialność narodową z pewną misją. I to przesłanie, które miało budzić Polaków z letargu, przypomniało mi przynajmniej, że bycie Polakiem nie jest tylko przywilejem, ale i obowiązkiem. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe, im silniej się do nich poczuwam i im wyższy przedstawiam typ człowieka. I takie pytanie do każdego z nas. Każdy z nas powinien sobie je zadawać. Jakim typem ludzi jesteśmy według tej kwalifikacji? Czy mamy świadomość, że im więcej potrafimy, im większą mamy świadomość, tym więcej naród powinien i ma prawo od nas wymagać? Bo taka jest prawda. Najpierw musimy zacząć wymagać od samych siebie. Na początku dzisiejszej audycji zawarłem informacje o najbliższych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych w ramach pozainternetowej aktywności Czuwaja. Zgodnie z obietnicą jesteśmy już u Was w Waszych regionach. Jeżeli jesteście zainteresowani, a dołączyliście później do naszej audycji, no to warto przewinąć do początku. Dodam jeszcze, że w naszym sklepiku na miskoczuwaj.pl znów pojawiła się powieść Dziedzictwo Romana Dmowskiego oraz, no myślę, że warto, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przysłużyć się do rozwoju kanału. Jesteśmy w internecie od 2 prawie lat, więc tych programów jest cała masa. Jeżeli ktoś czuje niedosyt po dzisiejszej audycji, może sobie kliknąć w kanał YouTube'owy Marek Miskoczuwaj lub kanał Czuwaj Historia i prześledzić kilka audycji, obejrzeć je, co oczywiście wpłynie na oszukanie algorytmu i zwiększenie potencjału docieralności naszego kanału do większej liczby odbiorców. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Mam nadzieję, że Was nie zawodzimy. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas bo wiedzcie, że bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie klasycznie postawić nam kawę przez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. A na odchodne. Profesor Wolniewicz, świeć Panie nad jego duszą, zapytany w jednym z programów, czy ma zamiar zakończyć pesymistycznie, a opowiadam tę anegdotę co jakiś czas, bo uważam, że jest warta opowiadania i przypominania, odpowiedział: optymistycznie, bo my się chcemy bronić. A jak się bronić, jak nie samemu? Samemu. Najpierw musimy zacząć troszczyć się o samych siebie. Ale najpierw musimy zadać sobie też pytanie i zdać sobie sprawę ze swojego potencjału. Zajrzeć w swoją własną, błazeńską twarz z drugiej strony. Myśl Romana Dmowskiego jest właśnie takim lustrem, w którym naród polski może przejrzeć się zarówno w swojej chwale, jak i w niedoskonałościach. Jego wezwanie do działania, do dumy z polskości, do przeciwstawiania się wszelkim formom zaszczuwania, pozostaje cały czas aktualne, chociaż minęło od tamtego czasu 100 lat. W świecie, w którym narody rywalizują o swoje miejsce, Dmowski nieustannie przypomina, że siła tkwi w jedności, świadomości i odwadze. I jest to krytyka pozytywna, w odróżnieniu od tej, którą suflują nam nasi wrogowie, pokazując, że jesteśmy niczym i nikim. Dmowski chciałby Polacy zrozumieli, że ich los zależy od nich samych, od nas samych, od naszej zdolności do przezwyciężenia bierności, budowania wspólnoty i realistycznego podejścia do różnych wyzwań. A tych nam chyba nie brakuje, prawda? Bo tych wyzwań jest naprawdę sporo i musimy im podołać. Kto jak nie my? Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. We went for each other like a bullet from a gun. Faster than the sheriff's drawing, hotter than the sun. Didn't see it coming lately, I've been on the run. You know you've seen my face before, so let me tell you something. Darling, you fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. You still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? I got a bag of money, honey, and it don't belong to me. Took it from a man that had it coming, so you know it wasn't free. Load this Smith and Wesson up and take our horses east. And if we run into any trouble, we'll leave them in the crimson streets, darling. You fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. If I want it, would you still want me? Babe, I want it. Do you still want me? Would you head for the hills if they found me? Would you turn me in for the bounty? Or vultures are circling around me? Would you die by my side?
for me. Wandering through Wichita, doubt my salvation. On account of all the ways I've gone wrong, and I'm lonesome, lonesome and long. I've been searching for the banks of peace like a river, with a worn out liver and a hole in my soul. Wintertime's coming these days, it's shorter than my temper. I can't wrestle with my angels, and they got a blue heel on my throat. And I'm wandering through Wichita, doubt my salvation, on account of all the ways I've gone wrong.
Shows my weakness, the thunder knows my secrets. The storm is like a brother, it knows me like no other. So let it rumble, let it roll, 'cause it's all I know. You can keep your calm and easy, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. See the waters rising with waves as strong as iron. My soul was born for running. The darkness is my compass, and I will follow where it goes, 'cause it's all I know. You can keep your sunshine story, but that peaceful life ain't for me. The harshest gales call out from the tree, like it can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, it's like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down. Let the rain come down. Let the rain come down. Sirens ring and run for shelter.
I will chase that storm forever. The harshest gales call out from the trees, like they can sense the reckless in me. And when the clouds roll in, feels like I'm home again. Don't need your safe and sound, let the rain come down.